Taura. Wejdź na tauron.pl/zmiana i przełącz się na nową energię.
Po reklamie.
Twórca firmy Redis Bed usłyszał zarzuty, za chwilę szczegóły. Rosja może zakłócać sygnał GPS na Bałtyku, alarmują Finowie. Rzeszów podzielony w sprawie Halloween. Niepotrzebnie urzędnicy tylko żartowali, że chcą je obchodzić.
Newsy Rock Radia.
Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Paweł S., twórca firmy Redis Bed, usłyszał zarzuty po tym, jak wczoraj został przywieziony do Polski z Dominikany. Co zarzucają mu śledczy, mówi prokurator Tomasz Tadla z Katowic.
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także jest to zarzut prania brudnych pieniędzy.
Mężczyzna miał otrzymywać lukratywne kontrakty od rządowej agencji, której były szef Michał K. jest w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na rozprawę ekstradycyjną. Inflacja znów nieznacznie rośnie. Główny Urząd Statystyczny oszacował wstępnie, że w październiku wyniosła 5%. We wrześniu to było 4,9%, mówi ekonomistka dr Edyta Wojtyla.
Wydaje się to niedużo w stosunku do tego, co było w ostatnich latach, gdzie inflacja była dwucyfrowa, ale nie wygląda tak dobrze z punktu widzenia rosnących kosztów życia.
Choćby dlatego, że zdecydowanie więcej niż przed rokiem płacimy za energię. W ciągu roku podrożały też żywność i napoje. Niemcy informują, że mają mniej nielegalnych wjazdów do kraju, odkąd wprowadzili kontrolę granic. Wstępne dane wskazują na 12% mniej takich przypadków niż wcześniej. Kontrole na granicy Niemiec z Polską obowiązują od roku. Kilka tygodni temu niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało przywrócenie kontroli na wszystkich granicach lądowych na pół roku. Coraz częściej statki na Morzu Bałtyckim obierają zły kurs. Fińska Straż Przybrzeżna informuje, że to z powodu zakłóceń nawigacji satelitarnej. Były już przypadki, że służby musiały ostrzegać załogi statków, że płyną na wyspę lub płyciznę. Władze Finlandii uważają, że za fałszowaniem danych o lokalizacji stoi Rosja. Miałaby to robić m.in. po to, by chronić swoją infrastrukturę przed nalotami ukraińskich dronów. Jutro 1 listopada. Tradycyjnie w Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki Polacy odwiedzają groby swoich bliskich. Tym, którzy mogliby się zgubić w poszukiwaniu rodzinnych nagrobków, pomagają wyszukiwarki. W Lublinie to Grobo.net, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
Wyszukiwarka jest bardzo praktycznym narzędziem. W tym momencie w bazie grobów jest 73 tysiące pochowanych osób. Dotyczy to dwóch cmentarzy, cmentarzy komunalnych, największego cmentarza w Lublinie i w ogóle w Polsce Wschodniej, czyli cmentarza na Majdanku i niewielkiej metropolii przy ulicy Białej, czyli tutaj przy cmentarzu na Lipowej.
System informuje na przykład także o rocznicach urodzin i śmierci pochowanych na danym cmentarzu. A w Rzeszowie burza o Halloween. Zaczęło się od wpisu na oficjalnym koncie miasta na Facebooku. Pojawiło się tam zdjęcie rzeszowskiego deptaka z doklejonymi pajęczynami, dyniami, duchem wiszącym nad brukiem. To miała być wizualizacja tego, jak miasto będzie dzisiaj ustrojone. I posypały się komentarze, że to nie jest polskie święto i że straszy dzieci. A w ogóle skąd Rzeszów ma na to pieniądze? Po kilku godzinach miasto ogłosiło, że to był żart. Taki psikus.
Niezły gość w Rock Radio.
Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam.
Witam i o drogę pytam.
Witam, nie ja powinnam witać w sumie, to nie witam.
Adrianna Chlebicka jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie można powiedzieć, że nas jest trochę więcej w studiu. Czy nie można powiedzieć?
Można powiedzieć, można powiedzieć.
Przemyciłaś jeszcze jednego niezłego gościa.
To prawda. Albo gościówę.
To jeszcze, no okej. Czyli rozumiem, że ostatnimi czasy to jest coś, co zaprząta cię głównie.
Tak, no myślę, że taka duża rola ważna i pewnie najważniejsza przede mną, tak siedzi mi w brzuchu już od dłuższego czasu, także no piękna przygoda, myślę. Myślę, mnie czeka.
Na pewno tak. Bokser, powiedz, jak dostałaś propozycję pracy w tym filmie, to co sobie pomyślałaś?
Przeczytałam scenariusz i bardzo poczułam Kasię od samego początku. Czułam, że to jest taka bohaterka, która rzadko się zdarza w kinie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o sportowcu, to jest to kobieta która jest bardziej dodatkiem w całym filmie. A tutaj czułam, że rzeczywiście jej postać ma ogromne znaczenie na cały przebieg historii i czułam, że jest to taka bohaterka, która już na pewno będzie moja i bardzo nie chciałam jej oddać, także bardzo szybko się też na nią zdecydowałam i szybko zaczęliśmy próby i pracę nad Kasią.
Mhm. Za co ją polubiłaś? Za tę siłę, sprawczość, czy za coś
tak,
jeszcze?
Myślę, że za to wszystko, ale też no tak, ta jej wewnętrzna siła i taka chęć walki i to, że nie bała się powiedzieć swojego zdania, ale też może powinnam zacząć od tego, że w ogóle miała swoje zdanie i potrafiła o nie zawalczyć. Też bardzo imponowało mi to, jak potrafiła walczyć o swoją rodzinę. I to było bardzo imponujące i teraz jak jestem w tym błogosławionym stanie, jeszcze bardziej mi to imponuje.
Jak się pracowało z Mitią Okornem? Bo to jest człowiek, który robi film co 4 lata, tak mniej więcej wychodzi mi statystycznie, ale za każdym razem jest to jakiś hit.
Ja byłam Mitii bardzo ciekawa, oglądałam jego wcześniejsze filmy. I bardzo się cieszę, że miałam taką okazję, bo kocham po prostu ludzi, którzy naprawdę pracę taką artystyczną wykonują naprawdę z pasji. I to jest jedna z tych osób i w ogóle mam takie wrażenie, że cała ta ekipa była taką mocną ekipą, która dawała kawał serducha jakby w ten projekt i w ogóle tak robi, jakby jest w tym zawodzie, jest w tym świecie filmowym bardzo z taką miłością, pasją i taką czułością. I tak jest Mitia, taki też jest Eryk Kulm.
Junior.
Chyba już nie junior. Już chyba nie teraz junior. Się nie mówi junior. Już teraz chyba Eryk Kulm.
Okay,
nie wiem.
Dobrze,
trzeba Erika zapytać.
Pamiętam, że kiedyś... Dobrze.
Tak, no. Był taki moment, że chyba był junior, ale teraz już jest Eryk Kulm. Ale nie wiem. W każdym razie tak, bardzo przyjemnie pracuje się z ludźmi, którzy po prostu mają...
Kochają to, co robią.
Tak. Traktują swoją pracę jak pasję.
Mhm. Co było, jakie miałaś najfajniejsze przygody na tym planie?
No, w ogóle było dużo przygód.
Tak?
To był bardzo intensywny plan i rzeczywiście były też duże skoki czasowe. Pamiętam, że jednego dnia kręciliśmy naszą pierwszą scenę, kiedy się poznajemy z Jędrzejem. Mhm. Ale też po chwili musieliśmy kręcić ostatnią, a każdy, kto widział Boksera, wie, jak duże są tam skoki emocjonalne i jak dużo potrafi się zmienić, zwłaszcza, że bohaterowie, ta ich historia dzieje się na przestrzeni 10 lat, od kiedy pojawia się Kasia, tak jeszcze więcej. Więc rzeczywiście było to wymagające i było to bardzo ciekawe też dla mnie pod kątem takiego wyzwania aktorskiego.
No to jest chyba jedno z większych wyzwań, tak sobie myślę, jeśli chodzi o plan serialowy, filmowy, że właśnie nie masz tej ciągłości jak w teatrze, że ta rola po prostu idzie. No nawet jeżeli są jakieś w teatrze przeskoki czasowe, to mimo wszystko masz to pod kontrolą, a tutaj musisz czasami właśnie zacząć
tak,
od ostatniej sceny.
Tak, no film jest zaskakujący zawsze, ale chyba też za to kocham w ogóle film.
Aha.
Kino. Bo to jest to 5 minut, kiedy wchodzimy i po prostu to, co się wydarzy, to później będziemy mogli oglądać i chyba to jest takie wyjątkowe. Bardzo nie lubię czegoś odtwarzać i zawsze też w kinie zależy mi na tym i to też najbardziej doceniam, kiedy oglądam innych aktorów, kiedy widzę prawdę i kiedy nie widzę bohatera, a widzę człowieka na ekranie. I to mnie bardzo fascynuje i też kręci bardzo w tym zawodzie, dlatego tak bardzo kocham kino.
Trochę tak to jest, że to jest taki zatrzymany, no jak ten w Parku Jurajskim, ten owad w Bursztynie, że masz tę chwilę i po prostu ona jest już utrwalona na zawsze. Nie zapomnę, jak widziałem nagranie z Leonardo DiCaprio, który się koncentrował przed sceną w Wilku z Wall Street. To było niesamowite, że on był najpierw absolutnie pogrążony w sobie, a potem nagle był tym Jordanem Belfordem i w środku akcji nagle się znalazł. A jak ty szukasz w sobie tego skupienia, jak ty podchodzisz do momentu tuż przed ujęciem?
Zależy jaka scena i też jedne są bardziej wymagające, inne mniej. Przy tych bardziej wymagających emocjonalnie, na pewno potrzebuję dużo skupienia i jestem taką osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane i zorganizowane, dlatego są dla mnie ważne na pewno próby i ustalenie całej choreografii, żeby później w ogóle o tym nie myśleć, żeby to wszystko, co muszę wypowiedzieć jako moja bohaterka i przejść w scenie, a bywają one bardzo trudne, też choreograficznie, żeby wychodziło już ze mnie. Więc mam takie poczucie, że muszę to wiele, wiele razy przejść jakby w sobie, żeby to stało się moje. Czyli mojej bohaterki.
A jak lubisz się tak przedzierzgnąć w postać, czy masz taką kontrolę nad nią, że jesteś gdzieś trochę ponad? Jak to jest?
Ach, to zależy chyba. Ale mam takie poczucie, że na początku chyba trochę ją macam i próbuję wyczuć i zawsze trudno jest mi określić, kiedy nadchodzi ten moment, ale jest taki moment, w którym ja po prostu czuję, że ją mam i wtedy zazwyczaj też o nią jeszcze bardziej walczę i wtedy też czuję, pojawiały się też takie słowa, Kasia by tak nie zrobiła, albo tam Natalia by tak nie zrobiła, ona by się tak nie zachowała, ona by tam nie poszła, ona by tego nie założyła. I wtedy czuję, że ona już siedzi i po prostu wiem, w którym kierunku iść i wtedy już mnie chyba tak najbardziej prowadzi intuicja.
A miałeś taką rolę, z której ciężko było ci wyjść, pożegnać się z nią? Bo kiedy ją złapiesz już, to potem wyobrażam sobie, to chyba zwłaszcza w serialu, że ciężko nagle się pogodzić z jej nieobecnością, czy nie?
No i tak trochę też było w moim przypadku, powiedziałeś o serialu w Kontroli, na pewno tak było, bo rzeczywiście Natalia była ze mną naprawdę długo i bardzo ją poczułam, bardzo w nią weszłam i też ona trochę powstawała z moich i z Eweliny Pankowskiej, mojej partnerki planowej, pomysłów i jakby takiego czucia, więc było to dla mnie, no nie było to łatwe, kiedy okazało się, że już kończymy naszą przygodę i trzeba się rozstać. To było trudne, ale myślę, że z każdą jest trudno się rozstać, bo z Kasią też tak było. Bardzo polubiłam Kasię i bardzo jej kibicowałam i przeżywałam razem z nią to, co się działo. I myślę, że zawsze, kiedy pojawia się ta główna rola, kiedy jesteśmy z nią wiele dni zdjęciowych i tak naprawdę żyjemy w tym czasie tylko tym, co się dzieje na planie i tylko tym, co przeżywa nasza bohaterka. Bardzo trudno jest się rozstać i myślę, że to się pojawia za każdym razem, kiedy pojawia się też duża rola zagrania.
Ada Chlebicka, aktorka, jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Za chwilę wrócimy, także nie rozchodźcie się. A teraz gramy klasykę rocka.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Jest na
gość w Rock Radio.
Tomasz Ambroży, Obertyn na posterunku. Dzisiaj niezłą gościową Rock Radia jest aktorka Ada Chlebicka.
Za co kochasz aktorstwo najbardziej?
Na pewno za to przenoszenie się w czasie. Bo jestem bardzo taka analogowa i też kocham zapisywać swoje wspomnienia, kocham właśnie analogii, kocham robić albumy, kocham zapisywać wspomnienia i później do nich wracać. I no i nie mogę się niestety przenieść prywatnie do lat 80.
A chciałabyś do 80?
No, to były trudne czasy, także...
Wiem, pamiętam trochę.
Także nie wiem, czy bym chciała, ale cieszę się, że mogę ich dotknąć i że mogłam ich dotknąć też właśnie przy Bokserze, ale też i przy Hiacyncie.
Tak.
I tym bardziej, że to były tak różne jednak bohaterki. I w tak inny sposób mogłam na nie, przez nie spojrzeć na ten czas, w którym żyły. Także na pewno ta możliwość przenoszenia się w czasie, ale też przeżywania życia, którego nigdy nie przeżyłam, albo świadomie po prostu nie będę chciała go wybrać z jakiegoś powodu. Z wielką radością zagrałabym seryjną morderczynię, a nigdy nie wybiorę tej drogi. Także im więcej mogę doświadczać przy produkcjach, tym bardziej mnie to cieszy.
A co by było takiego kuszącego w zagraniu morderczyni? Bo wydaje mi się, że to nie jest wcale rzadki wybór. Znaczy, czarne charaktery są dla aktorek, dla aktorów bardziej kuszące niż amantki i amanci. A z czego to wynika?
Trochę tak.
Właśnie z tego, że to jest takie ekstremum, że możesz gdzieś tam na drugą stronę zupełnie się udać?
Tak mi się wydaje, że też trochę, że często, nie mogę mówić za innych, ale często też wybieramy ten kierunek z tego względu, że mamy ochotę doświadczać jak najwięcej i myślę, że no, w przypadku psychopaty doświadczymy rzeczywiście tych emocji cały worek, także także to jest bardzo kuszące, ale oczywiście nie tylko. Ja po prostu mam ogromną potrzebę grać coś, czego jeszcze nie grałam, a tego jeszcze nie grałam i tego jeszcze nie doświadczyłam zawodowo i dlatego to wydaje mi się kuszące.
No i też taka złożoność pewnie tych postaci, bo coś musi być skomplikowanego, mówiąc najprościej, w człowieku, który dopuszcza się zbrodni. A swoją drogą ciekawe, dlaczego ten Mrok też jest taki interesujący. Filmy kryminalne, filmy o psychopatycznych mordercach, to jest gatunkowy klasyk, który zawsze się sprawdza. Ciekawe też, z czego to wynika, bo jeśli chodzi o aktorstwo, to rozumiem, że wyzwanie po prostu, a ciekawe, z czego wynika to, że tak lubimy się jako widzowie też tam zanurzać.
No myślę, że to jest fascynujące, bo też lubimy przeżywać historie, których nie mamy na co dzień. I myślę, że większość osób jednak nie ma psychopatów, chociaż za sąsiadów to już tak chciałam powiedzieć.
To już różnie bywa, prawda?
Ale...
Każdy sąsiad jest trochę psychopatą.
Trochę
przynajmniej
tak,
potencjalnie taki. Sąsiad psychopata Schrödingera. Dopóki jest za płotem...
To prawda.
To nie wiadomo.
Ale no, myślę, że to, takie historie są po prostu intrygujące i przyciągają widza i też wiem to po sobie, bo sama bardzo lubię, co prawda najbardziej lubię dokumenty i one mnie fascynują, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, ta prawda mnie najbardziej interesuje, a w dokumentach jest...
Prawda.
Jest prawda po prostu w oczach drugiego człowieka i to tam możemy ją najbardziej dostrzec.
I tak sobie podglądasz te dokumenty i uczysz się budowania postaci?
Na pewno mnie one inspirują.
Ludzi podglądasz też, jeżdżąc. A masz już prawo jazdy?
Nie mam jeszcze. Zaczęłam robić i teraz jakoś w ciąży poczułam bardzo, że to nie jest moment, w którym widzę siebie taką niepewną na drogach. Więc stwierdziłam, że wrócę do tego, bo chciałabym jednak czuć się jak najbardziej bezpiecznie w tym czasie.
A co oglądałaś ostatnio?
Co oglądałam ostatnio?
Z czego czerpałaś inspirację?
Zgłupiałam. Muszę sprawdzić. Ale nie, czekajcie, ja to sprawdzę w ogóle.
Nie, no dobrze, ja mam... oczywiście, poczekamy. Spokojnie.
To nie ma tutaj turkusowa suknia.
Nie znam.
Bardzo ciekawy, bardziej taki festiwalowy film. Bardzo mnie zaintrygował, bo było tam tyle czułości i takiej takiej rodzinnej czułości i takiego zrozumienia w tej całej stronie. No i tak, no i nie widziałeś.
No i nie mamy o czym gadać. Nie? No, moja wina, przepraszam, głupie pytanie zadałem.
Nie chcę za dużo zdradzać, ale okay. Bardzo polecam, bo bardzo taki czuły film. Ja w ogóle bardzo lubię takie kameralne kino. Bardzo lubię, kiedy jest dużo emocji, kiedy są one skrajne, kiedy mogę doświadczać i przeżywać razem z bohaterem to, co się w nim dzieje. I to był też taki film, który był bardzo na ciszy i bardzo na takim skupieniu i takiej dużej czułości.
Lata 80. powiedziałaś, że z przyjemnością się do nich przenosiłaś. Co jest w nich takiego urzekającego? Bo wydaje mi się, że one mają jakiś taki swój renesans przeżywając. No chociażby Stranger Things i tym podobne rzeczy. Bardzo, bardzo teraz jest to popularne. I z czego to wynika, jak myślisz?
No tam jest bardziej pokolorowany. U nas to chyba wyglądało trochę inaczej.
No tak.
I też... porównując historię, która jest pokazana w Bokserze, a w Hyacyncie, to tam też jest, te lata 80. też są zupełnie inaczej przedstawione. I też myślę, że każdy może je opowiedzieć inaczej, bo ten, kto był, przeżył i doświadczył tych lat, ma możliwość je przedstawić w taki sposób, w jaki je pamięta. Ja niestety ich nie pamiętam. Znam je tylko z historii i fascynują mnie w każdy możliwy sposób, jak jest przedstawiane, w jaki sposób są przedstawiane, są fascynujące. W Hyacyncie rzeczywiście to była Polska i to było w tym miejscu.
Szarobura, tak, że pękają oczy, cytując Kazika.
Dokładnie. I to też jest dla mnie ciekawe, ale jest to dla mnie ciekawe, bo nie musiałam wtedy żyć i nie musiałam walczyć o przysłowiowy kawałek mięsa i żyć w tych trudnych czasach. Ale niewątpliwie to też jest, myślę, o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że coś, czego nie mieliśmy szansy doświadczyć, jest dla nas jeszcze bardziej fascynujące i dlatego też te lata są dla mnie fascynujące, ale też jednocześnie, kiedy ktoś miał możliwość przeżyć te lata i żyć w tym czasie, to bardzo ciekawe jest, myślę, spojrzenie drugiego człowieka na ten sam temat.
Tomasz Ambroży Obertyn, ja wciąż na posterunku, ze mną Ada Chlebicka, aktorka. Za chwilę wrócimy do rozmowy, także nigdzie się nie rozchodźcie, miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Ciebie. żołnierzem naszej miłości. Nic nie ocali, wszystko co piękne zaręczę układ Barty Lisu.
Zły gość w Rock Radio.
Świetna aktorka Ada Chlebicka jest dzisiaj gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn za starami.
Nasze 90. to były takie trochę amerykańskie 80., bo wtedy do nas przyszły te wszystkie plastikowe, kolorowe, ortalionowe rzeczy. 80. rzeczywiście były szare, ale tak sobie myślę, że właśnie w Polsce 90. były taką rekompensatą za lata 80., ale i to był ostatni czas, który był analogowy. Mhm. I to był czas, kiedy po prostu mieliśmy więcej kontaktów człowiek z człowiekiem, więc może to jest w nich takie pociągające, bo chodzi mi, wiesz, o te fascynacje, znaczy o to, że właśnie te pokolenia cyfrowe odnajdują w tym przyjemność w patrzeniu na tamte czasy. Może to z tego wynika.
Bardzo możliwe. Ja bardzo się cieszę, że miałam szansę jeszcze żyć w tych latach, kiedy nie było telefonów. Mhm. Albo kiedy był telefon domowy. To były piękne czasy. Ostatnio to wspominałam z przyjacielem i tak. Ady nie ma w domu. Ada już nie wyjdzie. Kończ już. Tak, to były piękne czasy i te małe mydelniczki, które już były później, albo te Nokia, gdzie można było grać w węża i napisać tylko parę liter do kogoś, bo jak już przekroczymy tam ileś, to
znaków, to już trzeba było zapłacić.
Trzeba było więcej zapłacić. No, to było fascynujące i rzeczywiście ten kontakt z drugim człowiekiem, myślę, był zupełnie inny. Wtedy też się pisało listy do siebie. Mhm. Jeszcze pamiętam, że moja mama listy dostawała, kartki dostawała z podróży. Mhm.
Pocztówki,
tak. I to rzeczywiście jest jakieś takie pociągające i ja sama staram się też zapisywać różne historie, tak jak wspomniałam, i tworzyć albumy rodzinne.
Ale piszesz pamiętnik?
Pamiętnika nie, chociaż od kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to zaczęłam robić taki, powiedzmy, pamiętnik, który kiedyś chcę przekazać mojemu dziecku, w którym opisuję trochę ten czas, w którym jestem aktualnie. Mhm. Jakoś poczułam, że dla mnie to by było poruszające i zapisuję tam swoje przeżycia, doświadczenia, swoje stany, ale też drukuję zdjęcia, które tam wklejam, żeby trochę miała możliwość później przeżyć ze mną ten czas, kiedy nadejdzie taki odpowiedni moment. I wydaje mi się to piękne.
Fajny pomysł, strasznie. Tak myślę sobie, że też bym się z takiego czegoś ucieszył. Gdybyś miała zagrać postać historyczną, w sensie istniejącą naprawdę, to kogo byś sobie wymarzyła? Albo jakie musiałaby mieć...
Sportowca bym chciała bardzo. Tak? Może jakaś alpinistka. Mhm. Marzy mi się takie przygotowanie też fizyczne, takie przygotowanie, które będzie trwało wiele miesięcy, które też będzie mnie zaskakiwało z tej strony. Też fascynuje mnie w ogóle ta siła walki i taka wewnętrzna siła nieodpuszczania u sportowców. Mhm. I myślę, że chciałabym się w tym jakoś tak...
Pobawić,
no, bardzo bym chciała.
Chciałabyś też tak móc się na przykład, nie wiem, przeistoczyć, jak... A w ogóle ciekawe, czy ten nasz rynek filmowy jest... Myślisz, że to jest możliwe? Doświadczałaś tego, żeby tak się właśnie poświęcić tym przygotowaniom, chudnąć, tyć, przebierać jak Colin Farrell w Pingwinie, zrobić Samantha po prostu?
Ja to bardzo lubię i czekam też na takie role. Przy Hyacincie przytyłam prawie 10 kilo do tej roli. z długich włosów ścięłam na krótkie, więc dla mnie to też było coś wyjątkowego i bardzo czułam, że chcę stworzyć też tak fizycznie Halinkę. Przy bokserze z kolei z brunetki stałam się blondynką i też wiem od niektórych osób, że mnie nie poznały w tym filmie, co mnie bardzo cieszy, jest dla mnie dużym komplementem. Dlatego tak, jestem jak najbardziej otwarta i cieszę się, że też niektórzy twórcy się na to otwierają i nie zamykają się tylko na to, co dostają gotowego, bo przecież aktora możemy stworzyć od zera.
No tak, a u nas
to jest... białą kartką i też takie mam zdanie na ten temat i chciałabym, żeby tak to wyglądało, że aktor jest białą kartką i po prostu na niego możemy nakładać, co tylko chcemy.
No u nas jest chyba troszkę taka skłonność do szufladkowania, bo to wynika po prostu z pragmatycznych względów. Tak sobie myślę, że jak już masz gotowy produkt, to producent myśli sobie, po co będę kombinował? Wezmę tam kogoś, kto już mi się sprawdził w komedii romantycznej i...
Trochę tak, ale myślę, że to też wynika z tego, że my nie mamy tak dużo czasu często. Rzadko się zdarza, że mamy dużo czasu na ten okres przygotowawczy i po prostu już potrzebują gotowego aktora. Albo to się dzieje wszystko na takim speedzie dużym. Ale też w dużej mierze myślę, że to zależy od tego, co aktor wybiera. Bo oczywiście możemy po jednej roli, w której się sprawdziliśmy, powiedzmy, możemy dostać, wybrać kolejną, bardzo podobną, a możemy po prostu nie pracować, zdecydować się na to, żeby nie pracować przez pół roku, może i rok i poczekać na coś, co będzie zupełnie innego. Widz często nawet nie widzi tej przerwy i nie czuje, a później może zobaczyć aktora w zupełnie innej odsłonie i ja też jestem za tym, żeby w ten sposób kierować swoją...
No, ale troszkę odwagi to jednak wymaga.
Tak, myślę, że tak.
Stalowych nerwów, żeby przez ten rok tak sobie...
Tak, myślę, że tak.
Czekać na propozycję, która może nie przyjść.
Tak, ale jestem zdania, że to przynosi...
Że to się bardziej opłaca na dłuższą
później
metę.
Tak, zdecydowanie.
Zrobisz karierę za granicą?
Nie mam takich marzeń. Jeżeli coś przyjdzie, to przyjdzie. W ogóle też mam takie podejście do życia, że robię swoje, robię to najlepiej, jak potrafię. Jeżeli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy. Nie chcę niczego przyspieszać na siłę, nie chcę cisnąć, bo mam takie poczucie, że wtedy ta droga nie sprawiałaby mi przyjemności i nie chciałabym w ten sposób funkcjonować. Czuję, że to by było bardzo dla mnie toksyczne.
Czyli nie będziesz za wszelką cenę, nie wyobrażasz sobie, żeby mieszkać w Nowym Jorku gdzieś w piwnicy i po prostu zabijać się o to, żeby trafić na casting do czegoś
Nie. Tym bardziej, jeżeli czuję, że w danej chwili mam tutaj ciekawe propozycje i wyzwania, a też jakby poszłam do szkoły aktorskiej z tego względu, żeby doświadczać, żeby przeżywać, żeby dostawać te role, które będą coś we mnie pobudzać. I jest jakby czuję takie spełnienie w momencie, w którym jestem na planie i właśnie mogę to robić. I nie ma to dla mnie znaczenia, czy to jest w Warszawie, w Łodzi, czy w Nowym Jorku. Bo liczą się dla mnie te emocje i to, czego mogę doświadczać przy danym projekcie. A mam takie poczucie, że wyjeżdżając, nie wiem, do Nowego Jorku, najprawdopodobniej zaczynasz od mniejszych rzeczy, które nie dają ci aż tak dużej satysfakcji, jak coś, co może mi dać tutaj. Także jeżeli pojawi się gdzieś tam daleko jakaś wspaniała rola, to jak najbardziej, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że to mi jakoś wyjątkowo imponuje.
Ada Chlebicka, aktorka, jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn wciąż na posterunku. Za chwilę wracamy, także nie rozchodźcie się.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Zaczyna się. się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę, twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmij mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę, te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę, te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.
Chlebicka, aktorka, jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia.
Zrobisz karierę za granicą? No pytam o to, bo to jest też fascynujące dla mnie, że kiedyś takie pytanie zadane aktorowi to była tylko taka fantazja, imaginacja, bo oczywiście, że polscy aktorzy grywali i tak dalej, nawet w Hollywood, no ale mimo wszystko dzisiaj dzięki temu, że mamy Netflixa i tym podobne platformy, to faktycznie staje się możliwe, bo kiedyś to naprawdę była po prostu albo jakaś jednorazowa przygoda, albo coś zupełnie nie.
Tak, to prawda i to jest piękne i ja tego najbardziej doświadczyłam przy kontroli. Którą na początku wrzucaliśmy na YouTube'a, później trafiła do TVN-u, później Disneya, teraz jest jeszcze na jakiejś platformie i naprawdę czuję, czułam od początku, jaka fala ludzi z całego świata prostu jak wiele osób pokochało ten projekt i to rzeczywiście było fascynujące, zwłaszcza, że wszystko zaczęło się, jakby polska publiczność doceniła dopiero wtedy, kiedy większości doceniła, dopiero wtedy, kiedy zrobiło się wielkie boom dookoła tego projektu właśnie poza granicami Polski. I czuję to tak naprawdę przy każdym projekcie, bo każdy mój projekt do tej pory większy był, otwierał się nie tylko na Polskę. I czuję, że tych fanów też mam za granicą i to jest piękne i dostaję od nich listy.
A skąd przychodzą najczęściej?
Najczęściej? Ojej, Indie.
Fiu.
No, dalekie kierunki. Aha. Ale to jest naprawdę z całego świata. Mogłabym tutaj wymieniać, bo są to bardzo różne kierunki. I za każdym razem mnie to fascynuje. Wow, jeszcze tutaj i tutaj. I tych ludzi jest naprawdę dużo. Także myślę, że właśnie to też jest powód, dla którego nie mam takiej potrzeby gdzieś uciekać. To trochę jest dla mnie jakaś taka ucieczka, bo no tak w moim odczuciu. Tylko czuję, że doświadczam tego tu, robiąc to u siebie.
Czyli mamy Hollywood
w domu. I spełniając się. W pewnym sensie tak. Ale to też może mi pootwierać różne drogi i też sobie zdaję z tego sprawę. Jeżeli tak będzie, to też jestem na to otwarta.
Aktorstwo jest formą ucieczki też jakiejś? Bo powiedziałeś, że aktor żyje życiem zwielokrotnionym, ma szansę doświadczać takiego multiversum. Czasem sobie człowiek pewnie myśli, że fajnie by było przeżyć jakiś fragment swojego życia inną ścieżką, a ty to robisz w pracy.
Dla mnie jest bardziej takim uzupełnieniem i na pewno pozwala mi jeszcze więcej doświadczać w tym jednym życiu. Nie wiem, jak jest u innych. Na pewno niektórzy uciekają też w pracę. Ja bardzo lubię i doceniam swoje życie też prywatne, także nie mam takiej potrzeby uciekać do pracy, chociaż bardzo dużo daję zawsze w niej siebie.
Boże, zgubiła mi się myśl. A takie miałem dobre pytanie, no dzisiaj zapomniałem. Nie wiem, czy dobre. Jesteś raczej introwertyczna, czy ekstrawertyczna?
Chyba nie potrafię się określić i chyba nie lubię tak określać. Też chyba nie potrafiłabym, musiałby ktoś powiedzieć i też myślę, że każdy, kto mnie zna, mógłby powiedzieć o mnie zupełnie inaczej. Myślę, że to dużo zależy od dnia, od czasu, od momentu, od chwili, w której jestem, od etapu w moim życiu. To jest tak, że ja bardzo lubię ludzi, ja lubię z nich czerpać, fascynują mnie ludzie i też z tego powodu wybrałam ten zawód, bo człowiek drugi mnie fascynuje. Ale też bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą i bardzo doceniam ten czas i też dużo z niego czerpię. Także nie potrafiłabym chyba się określić.
Więc jesteś i trochę tak. Do teatru cię ciągnie? Czy nie bardzo?
Zaczynam o tym myśleć powoli, ale tak jak mówiłam, pewnie nie każdy teatr by mnie przyciągnął.
A jaki by cię przyciągnął? Bardziej warlikowski?
Żywy. Żywy, na pewno żywy. Taki, który nie jest bardzo taką formą.
Konwencją?
Tak. I czuję, że musiałabym... nowy teatr. Bardziej ten kierunek. No i zobaczymy, co się wydarzy, ale rzeczywiście coraz bardziej się na to zaczynam otwierać, chociaż nie ukrywam, że zawsze największą miłością będę darzyć filmy.
A praca nad Manon Lescaut, to była fajna przygoda?
Tak, to była fajna przygoda. Miałam wtedy
czyli
lat 18, tak. To była ciekawa przygoda, też mam wrażenie z takimi pozytywnymi wariatami, których bardzo lubię, Mariusz Treliński, który właśnie jest w moim odczuciu takim pozytywnym wariatem. Ciekawe dla mnie było to z tego względu, że rzeczywiście przez parę miesięcy musieliśmy się spotykać w tym samym gronie, tworzyć, szukać, i jest to jednak zupełnie coś innego od filmu. Zupełnie, bo tak jak już mówiłam, w filmie przychodzimy i mamy te 5 minut i zapominamy później o tej scenie i musimy lecieć dalej, a tutaj dopracowujemy coś parę miesięcy, żeby później widz miał szansę przyjść i tego doświadczać, a my później będziemy to odtwarzać. Więc jest coś też w tym pociągającego, ale tak jak mówię, forma jakby filmu jest mi bliższa.
A jak słyszysz takie nazwy The Doors, Pink Floyd, to jakie skojarzenie ci się?
Uśmiecham się, lubię bardzo i najbardziej lubię słuchać na gramofonie.
Bożuż ty mój.
Tak.
Na płytach winylowych?
Tak.
Kolekcjonujesz płyty?
Tak.
Rącko.
Więc bardzo lubię Pink Floydów. Oj, Pink Floydów bardzo lubię słuchać. Rzeczywiście to jest, tak jak mój przyjaciel mówi, no to jest jakiś taki odpał totalny, że leżysz i po prostu zapominasz o całym świecie i nawet nie masz ochoty do tego ruszyć nogą. To jest tak, że twój mózg tańczy.
To takiej, tego bym sobie nie wyobraził tańczącego. Znaczy wyobraziłbym sobie, ale to nie pomyślałbym, że to tak może działać. Ale skąd się wzięła taka analogowa w tobie w ogóle zamiłowanie analogowe? Bo to już wspomniałaś wcześniej, że jesteś taka analogowa.
Nie wiem, chyba nie potrafię powiedzieć, po prostu mnie to jakoś fascynuje.
Po prostu tak masz.
Tak mam i też bardzo nie lubię, z takich rzeczy, których nie lubię, to jak z kimś spędzam czas, a ktoś co chwilę zerka na przykład na telefon, nie wiadomo z jakiego powodu, jakby rzeczywiście te telefony, ja mam ten telefon swój i korzystam z niego i też jest to moja praca, ale staram się w nim spędzać tyle czasu, ile potrzeba i ja tęsknię, ale też doceniam, kiedy dostaję takiej dużo uwagi od drugiego człowieka i zawsze staram się też tej drugiej osobie dać jak najwięcej. I nie wiem, to wydaje mi się jakoś jak najbardziej prawdziwe i dlatego też bardzo długo nie mogłam się odnaleźć na Instagramie, gdzieś tam w mediach społecznościowych, bo miałam takie poczucie, że jest tam też dużo takiej nieprawdy, a jak ktoś próbuje być prawdziwy, to z kolei idzie bardzo w tym drugim kierunku i tak za bardzo się obnaża. I nie mogłam tam odnaleźć siebie.
A to jest konieczne dzisiaj dla aktora, żeby tam istnieć?
Nie jest.
Aktorki.
Myślę, że nie. To znaczy, zależy w jakim kierunku. Jeżeli chcemy iść w komercję, to tak, jak najbardziej. Jeżeli nie, to nie jest to potrzebne. Ale ja zaczęłam gdzieś tam się wypowiadać, być trochę więcej, to naprawdę od niedawna. Z tego powodu, że mam trochę tych fanów i mam trochę ludzi, fanów. Mam po prostu ludzi, którzy naprawdę chcą usłyszeć mnie, chcą poznać moje zdanie. I ja często im bardziej odpisywałam w wiadomościach prywatnych i w końcu doszłam do tego, że dlaczego nie mogę po prostu zacząć mówić o tym, co myślę i czuję po prostu tak publicznie w pewnym sensie, tylko gdzieś tam się chowam w tych prywatnych wiadomościach, skoro ci ludzie są mi życzliwi i wiadomo, że pojawią się też ludzie, którzy będą krytyczni i którzy będą mnie jakoś oceniać. No właśnie, to jest to, że chyba ta ocena trochę też blokuje. Że co jeśli ktoś o mnie pomyśli coś i ja przez to nie dostanę jakiejś roli na przykład. Nie? A takie historie też się zdarzały.
No tak, można obrazić czyjeś uczucia na przykład jakieś.
Tak, no dużo w mediach w ogóle było też bardzo dużo takich historii. Chociaż nie ukrywam, że też jestem za tym, żeby aktor miał trochę jednak tajemnicy w sobie i nie do końca pokazywał całe swoje życie.
No też tak sobie myślę, ale jak już mówisz i występujesz publicznie i się odważasz, to o czym chcesz mówić?
Bardzo lubię tą formę pytań. Mnie to ciekawi. co ludzi ciekawi, więc łatwo jest mi się od tego odbić. Trudno jest mi gadać o czymkolwiek, byle czym. Mam takie poczucie, że jakoś mnie to tak ogłupia w pewnym sensie. I że to jest nieciekawe w ogóle dla ludzi, że jakby nie rozumiem tego, dlaczego to może być dla kogoś ciekawe. No tak, więc lubię formę pytań, lubię odpowiadać na te pytania, też lubię je zadawać. Czyli to znowu jest o tym, że mnie po prostu ludzie ciekawią, bo mnie ciekawi, co ten drugi człowiek, co jego ciekawi, i też ciekawi mnie, co oni mają do powiedzenia i czego ja mogę, co ja mogę brać też od nich. Więc znowu ten kontakt z drugim człowiekiem mnie najbardziej fascynuje też w mediach społecznościowych.
A na tematy społeczno-polityczne byś się chciała wypowiadać, czy nie bardzo?
Zrobiłam to, ale nie zagłębiam się w to bardzo. To też jest takie bardzo prywatne i myślę, że jeżeli jest jakiś ważny temat, w którym czuję, że mogę o coś zawalczyć, to nie jest tak, że będę się tego bała, ale jeżeli nie czuję jakiejś konieczności, to nie chcę ludzi zatruwać trochę swoim zdaniem, bo nie wiem, jakoś nie czuję takiej potrzeby.
Adriana Chlebicka była dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Całej naszej rozmowy posłuchacie również w formie podcastu. Szukajcie na Spotify'u Niezły Gość Rock Radia i na rockradio.pl. Tomasz Ambroże Obertyn, do usłyszenia. Niech klasyka rocka będzie z wami.
Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.
jestem szalona, a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz.
Luciola, Luciola, on znowu woła.